Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnego wspólnego czytania z profesor Ewą Nawrocką. Czytamy sobie autorki, pisarki dwudziestolecia międzywojennego i przyszedł czas na taką, która została, jak przeczytałam, wyklęta za życia i zapomniana po śmierci. I naprawdę jeszcze do niedawna jej nazwisko zupełnie nic mi nie mówiło. Mieczysława Przybylska-Łuczyńska albo też Mieczysława Kozer-Łuczyńska, a tutaj na pierwszej stronie książki to nawet jest M. Łuczyńska po prostu. Książka z 1933 roku, Jarzmo życia. Taki mamy egzemplarz. Powieść powstała rok wcześniej, w 1932. Jedna z 36, licząc tak delikatnie, książek tej autorki. Niektórzy doliczyli się dwukrotnie więcej, ale to by chyba było nieprawdopodobne, bo ona urodzona w 1907 roku, pisała tylko do wojny, do 1939. To myślę, że to wystarczy.
Pięć powieści niewydanych jest w posiadaniu rodziny. No rzeczywiście jest to taki rarytasik, ale kontrowersyjny w tych naszych zainteresowaniach literaturą autorek okresu dwudziestolecia międzywojennego, bo dając ostatnio taką informację na Facebooku, że będziemy rozmawiać o tej właśnie autorce i o jej powieści Jarzmo życia, jeden z uznanych, wybitnych profesorów literatury zareagował, że nie zna w ogóle tego nazwiska ani tej powieści, że to pewnie jakaś grafomanka. Na co się trochę żachnęłam, za to, że z pewnością grafomanka, na co mi pan profesor odpowiedział, że skoro żadni wybitni krytycy, ani uczeni, ani badacze literatury tego nazwiska nie wymieniają, no to z pewnością jest grafomanką. No i teraz pytanie, może jest, ale nawet jeśli jest, to jest jednak autorką, tak jak powiedziałaś, no, pokaźnej ilości powieści, także wierszy, ale najciekawsze dla mnie było to, co zdołałam się o niej dowiedzieć, o jej życiu, bo to jest rzeczywiście, to samo jej życie zasługuje na powieść, prawda? I co ciekawe, że przeczytałam o tym w Merkuriuszu Szczonowskim w roku 2008. I to miasteczko Mszczonów bardzo dba o, no właśnie, opisywanie tego, co się dzieje w tym mieście, jakie życie polityczne, społeczne, kulturalne się w Mszczonowie toczy. No i też pamięta o swoich takich, no, wybitnych ludziach.
To był poczet sław mszczonowskich. Rozdział pierwszy, czy też pierwsza osoba.
To była sława. No i teraz dlaczego sława? Takie pierwsze informacje, że ona się urodziła w Szczonowie, to jest nieprawda, bo ona się urodziła w Jekaterynburgu. I z matką przyjechała do Polski, właśnie w Szczonowie. Tamta matka wyszła za mąż, właśnie za Przybylskiego, i młodziutka Miecia pracowała na poczcie. Powieść, którą my się będziemy dzisiaj zajmować, i akcja toczy się przede wszystkim na poczcie, więc też informacje o tym, jak to życie w małym mieście, w takiej instytucji jak poczta wyglądało, to jest niewymyślone, ale z autopsji. No ale właśnie ci mieszkańcy Mszczonowa opowiadają, że pewnego razu przyjechał jakiś arystokrata włoski, nadał telegram na poczcie, no i zobaczył piękną, młodą kobietę. Rzeczywiście była bardzo urodziwa. Ze zdjęć widać, że była bardzo urodziwa. Zakochał się w niej. No ale oczywiście o jakimś mariażu nie było mowy. On zresztą był ciężko chory, umarł. No i wygląda na to, że jej w spadku jakieś chyba... To nie jest jasne.
No tam to tak zostało napisane w tych tekstach, do których ja też dotarłam, że on właściwie ją chyba jakoś tak wprowadził do towarzystwa odpowiedniego. Tak, to nie ma mowy o żadnym spadku w sensie majątku, tylko dobre imię.
Miała pieniądze, żeby wydać, bo już była autorką kilku książek. No i nagle się okazało, że ona może wydać te książki. A co jest zdumiewające, no po jakimś czasie się przeniosła do Warszawy, tam tam wyszła.
Właśnie, a co tam? A co tam? No bo jakieś skandale, jacyś oficerowie i urzędnicy w różnych kręgach, wyższych sfer się obracała jako piękna i powiedzmy sobie żyjąca bogato.
Bogato, śmiało, bale, rauty, towarzystwo, wyższe sfery. No i też piszą, że jeśli w ogóle gdzieś się o niej pojawia jakaś informacja, że to jest autorka romansów, których akcja dzieje się wśród wyższych sfer. Ale nasza powieść, Jarzmo Życia, to nie są wyższe sfery. To jest małe miasteczko, urzędy pocztowe, takie właśnie, no taki mieszczański właściwie świat. I teraz kolejna informacja zdumiewająca, że zaczęła wydawać te swoje powieści w dużych nakładach. Bardzo wydawcy chętnie ją wydawali. To się rozchodziło wśród publiczności. Pytanie teraz jakiej, bo to było ciekawe, kto ją czytał. Po czym rzeczywiście krytyka ją ignorowała, historycy literatury oni nie pamiętali.
No ale podobno jej książki na równi z Trendowatą były popularne.
No właśnie były bardzo popularne i czytane. Przecież nie tracili ci wydawcy na wydawaniu jej powieści, nie tracili, wprost przeciwnie. No i taka też ciekawa informacja, że po wojnie, ona dopiero w 72 roku umarła, po wojnie w PRL-u po prostu znikła. Ale jest tam informacja, że jedną z powieści swoich chyba już właśnie dosyć późnych, Czarne krzyże, próbowała wydać po wojnie. Cenzura domagała się jakichś zmian, jakiejś ingerencji, na co ona się nie zgodziła. No i w tym Merkuriuszu Pszczonowskim ona jest prezentowana jako taka ofiara cenzury, ale perelowskiej, że taka zemsta Perelu właśnie na niej jest zupełnie zapomniana i wykreślona. No więc właśnie Kopciuszek, dama, osoba o bardzo takiej niejednoznacznej biografii, grafomanka. No i teraz co my myślimy o tym Jarzmie Życia?
No, napisane jest to nie do końca zręcznie, tak bym powiedziała, ale zawiera w sobie bardzo ciekawe myśli, jakąś taką refleksję społeczną, a przede wszystkim bardzo interesujące, głębokie i chyba trafne spostrzeżenia dotyczące ludzkiej natury we wszelkich jej przejawach. To wszystko się kręci przede wszystkim wokół małżeństwa i powiedzmy, że uczciwości, pieniędzy, bo ten urząd pocztowy, w ogóle życie bardzo trudne, to sprawia, że to jest też ważnym tematem. A więc sytuacja kobiety, miłość, małżeństwo i życie jako takie, które ciężkie bywa i właściwie wymaga takich ogromnych poświęceń, cierpienia i tak dalej. I te postaci, które tu się pojawiają, bardzo takie żywe, prawda? Poznajemy główną bohaterkę, która, Hela, wyszła za mąż z miłości za bardzo przystojnego i bardzo dla niej niedobrego mężczyznę, który trochę się rozczarował co do jej majątku. No i właściwie to wchodzimy w taki dom pełen nieszczęścia, prawda? Nieogrzewana izba, głodne dziecko, żona, która nie dostaje pieniędzy na to, żeby kupić jedzenie czy ubranie, mąż, który wydaje po knajpach i jednocześnie robi jej awantury do tego stopnia, że i jej przyjaciel i stróż w tym domu wiedzą, że tam się źle dzieje. Ona tutaj, Łuczyńska, tak wprost nie pisze, jedna taka scena jest później, ale chyba tam też dochodzi do przemocy fizycznej, nie tylko psychicznej, prawda? Taka rodzina to jest.
Ale to, co mnie i zadziwiło, ale też ujęło, że Helena Dołżycka, po mężu Dołżycka, jest tutaj pokazana jako taka kobieta, która próbuje się dźwignąć z owego nieszczęścia i psychologicznie uwarunkowanego, i społecznie, i że zdobywa, ma w sobie tyle siły, że zdobywa się na to, żeby własnym trudem, wysiłkiem, determinacją, ale też charakterem z tego się wydobyć i nawet sobie dobrze poradzić. I pomyślałam sobie, że mogłaby ta powieść dzisiaj się bardzo spodobać, albo przynajmniej zainteresować i feministki, i tych wszystkich, którzy zajmują się kategorią gender, bo ona jest opowieścią o tym, że kobieta nie musi być tak jak w klasycznych romansach, uwiedzioną niewinnością przez okropnego człowieka, taką właśnie śliczną, młodą, niewinną istotką, ale że kobieta ma siłę i ma moc i ma powinność zadbać o swoje życie i swoją pozycję, także społeczną. I tej bohaterce to się udaje. Więc jeśli chodzi o sprawę takiej, można powiedzieć, idei. Natomiast mi się wydaje, że ona ma po jednej powieści trochę trudno uogólniać, bo być może inne są dużo lepsze. No, myśmy trafiły tylko na tę jedną.
No właśnie, chyba trzeba powiedzieć, że jest to właściwie autorka niedostępna poza takimi archiwaliami, czyli książkami wydanymi przed wojną, które można gdzieś tam od kogoś wypożyczyć, jeśli ma w rodzinnej bibliotece, albo kupić, ale właśnie no, tego rodzaju egzemplarze, więc to naprawdę niełatwo ją poczytać.
No więc właśnie, więc to o ile na przykład Miszkówna wydawana była po wojnie także, jeszcze dalej jest wydawana, to ta jest naprawdę niedostępna. Ona wpada w taką czarną dziurę niebytu. Więc też mam takie poczucie, że być może znajomość innych jej powieści, a pisała nawet dwutomowe powieści, może tamten poziom literacki, a nawet prowadzenia akcji, czy fabuły, czy rysunek postaci, może jest ciekawszy na lepszym poziomie. Ale tutaj widzę tak, taką jej zdolność jednak do konstruowania ciekawej fabuły i także konstruowania całkiem ciekawie pomyślanych postaci. No, mnie się zwłaszcza podobała postać starej panny, takiej właśnie no już 35, a może 30...
39, ale to ona mówiła, że 35, jak się chciała jednak wydać, to wtedy sobie obniżyła.
Pani Reginy Stępniewskiej, tak? Która zresztą pomaga Heli, ale w pewnym momencie tę Helę zaczyna traktować jako swoją rywalkę. I nawet się na jakiś czas rozstają. Ona jest zatwardziałą przeciwniczką małżeństwa, choć ma taką chwilę, no takiej można powiedzieć słabości i marzy jej się, że jeden z klientów jej sklepu może jest nią zainteresowany i kto wie, może będzie mogła za niego wyjść za mąż. No to jest tak też wiele takich niekonsekwencji, bo z jednej strony jest pokazany taki właściwie koszmar życia małżeńskiego, nawet nie kobiet, tylko dziewczyn, nieprzygotowanych, niewychowanych, nienauczonych tego, czym jest właściwie małżeństwo naiwnych. I dlatego Hela próbuje swoją córkę wychować inaczej. Nie w tym złudzeniu baśni o małżeństwie, ale w prawdzie.
To jest ważny temat tej książki w ogóle, właśnie wychowanie dziewcząt do życia. Ona nie została wychowana, co jej ciotka ma sobie za złe, bo ona się nią opiekowała. Utrzymywała ją w pewnej naiwności, w takiej czystej radości życia, która sprawiła, że wpadła dziewczyna w pułapkę. Ona swoją córkę wychowuje zupełnie inaczej, może dość okrutnie, znaczy nie mówię, że wobec niej jest zła, ale jakby doprowadza do takiej totalnej deziluzji. O tym na pewno przeczytamy, bo to jest bardzo taki trafny i ciekawy fragment, ale mamy też Jankę, inną młodą dziewczynę, która idzie do pracy na poczcie w wieku lat 15 i też się obawiają jej starszy brat i Hela, że ona tam przepadnie, że ona z tą swoją naiwnością. A to jest taki przykład właśnie osoby, która już coś tam spostrzega, a może to wynika z jej własnego charakteru, silniejszego, twardszego, że ona sobie w tym życiu radzi, ale właśnie dlatego, że już nie jest mimo swoich 15 lat naiwną dziewczynką. Ona odkrywa różne też złe zamiary mężczyzn, którzy się wokół niej kręcą. To jest w ogóle też książka o tych pięknych kobietach, prawda, młodziutkich, bo przecież Hela miała chyba 19 czy 18, o właśnie, 20 lat jak ją poznajemy, 18 lat jak wyszła za mąż. Ta ma 15, prawda, czyli to są takie młodziutkie dziewczyny, które wchodzą w życie i zderzają się z jego okrucieństwem, z tymi, jak tu się często powtarza, świniami. Często tak są nazywani mężczyźni albo nieuczciwi urzędnicy, że to są świnie, które się nurzają w błocie. Ale ja bym też chciała powiedzieć o tym, że ciekawe są postaci męskie, dwie, a więc tego niedobrego męża, który przecież spotyka swoją heterę I nagle okazuje się być człowiekiem słabym, zależnym i właściwie to w jakiś sposób się do niego zbliżamy, prawda? A także przyjaciela z dzieciństwa głównej bohaterki, który się w niej kocha.
Milżyca,
tak, który też popełnia, powiedzielibyśmy, rzecz straszną, tak trochę jak z Dostojewskiego jest taki fragment, prawda? I przechodzi przez rzeczy straszne i też jest to taki mężczyzna wieloraki.
Państwowe pieniądze, mimo że jest człowiekiem prawym, uczciwym. Ona tu pokazuje taką walkę wewnętrzną, wziąć, nie wziąć. Właściwie można powiedzieć kradnie, za co płaci wielką cenę, bo dostaje wysoki wyrok więzienia i utratę praw obywatelskich. Właściwie wydawałoby się, że już się toczy na dno życia bez ratunku, a zrobił to w sytuacji no właściwie tragicznej, bo siostra jego umarła na gruźlicę, matka jest ciężko chora, potrzebuje natychmiastowej pomocy szpitalnej, on nie ma na to pieniędzy, więc zamierza tylko pożyczyć te pieniądze, no ale pech sprawia, że przychodzi kontrola i go łapią na tym, że tam brakuje 1000 złotych. No ale wszystko się dobrze kończy. Ona jest trochę, znaczy niekonsekwentna może, ale też jest tak jakby chyba ideologicznie trochę umotywowana, bo przy całej tej, no całych wywodach o małżeństwie, jego pułapkach, jego niedoskonałości, no na końcu jednak wychodzi za mąż, no ale za człowieka prawego, tego, który ją kocha, którego ona też właściwie kocha od dzieciństwa, no i tak się wzajemnie ratują, czym zgorszona jest owa stara panna. No dobrze, no to teraz coś może przeczytamy.
Dobrze. Może pozwolę sobie na taki troszkę dłuższy fragment, łącznie z opisem, żeby troszkę wejść w tę powieść. To jest rozdział 24. Nasza bohaterka, która najpierw jest tą właśnie bezradną żoną, której nie starcza na jedzenie, potem zajmuje się haftem, potem pracuje w sklepie, prawda? A w którymś momencie dochodzi do tego, że staje się współwłaścicielką, a wreszcie właścicielką pensjonatu w Aninie. No i tu już jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. Była kwietniowa niedziela. Anin począł budzić się do życia. Cały ogród stanął w pachnącej szacie okwieconych drzew. Zebrane w salonie towarzystwo pensjonariuszy prowadziło ożywioną rozmowę. Ktoś jednym palcem uderzał w klawisze pianina. Renia, to jest córeczka naszej bohaterki, siedziała w kąciku i dziecinnymi, lecz nad wiek poważnymi oczętami przypatrywała się wszystkiemu. W jednym rogu czule trzymała się za ręce jakaś zakochana para. On co chwila pochylał się do niej i pieszczotliwie muskał ustami jej fryzowaną w kunsztowne loczki głowę. Dalej przy zielonym stoliku kilku łysych panów grało w brydża, sprzeczając się i wydzierając sobie karty. Pośrodku kilka osób prowadziło ożywioną dysputę na temat polityki. Oczy dziecka kolejno przenosiły się po wszystkich. Dłużej zatrzymały się przy pianinie, gdzie stała Janka, wybijając jednym palcem drżące klawisze. To ta właśnie 15-latka, która poszła pracować na pocztę, siostra ukochanego naszej bohaterki. Renia zsunęła się z fotela i podeszła do niej. Biała ręka milżycówny spoczęła na jasnej główce dziecka. Chcesz wyjść do ogrodu? Tak, no to chodźmy. Przez obsypane kwieciem krzewy leją się kaskady słonecznych promieni. Janka siada na ławce i wskazuje Reni miejsce obok siebie. Opowiedzieć ci bajkę? Nie chcę. Dlaczego, Reniu? Drobne usteczka dziewczynki wykrzywiają się niedbale. Ja nie lubię bajek, ciotuńko. Janka uważnie przypatruje się poważnej twarzyczce dziecka. Szkoda, bajki są bardzo ładne, Reniu. Dziewczynka uśmiecha się. Ja lubię ładną prawdę, ciotuńko, taką jak ty. Milżycówna uśmiecha się mimowoli. Kto ci powiedział, że ja jestem ładną prawdą? Wówczas dziewczynka przezornie rozejrzała się dookoła i zaczęła mówić przyciszonym głosem. Mamusia powiedziała, że nie trzeba lubić bajek, bo to wszystko nieprawda. Powiedziała, że są piękne prawdy na świecie i że jest ich mało, a wtedy ja sobie pomyślałam, że ty, ciotuńko, jesteś ładną prawdą, bo nie zawsze się śmiejesz jak wszystkie panie w pensjonacie i nie pozwalasz całować się w głowę panu Morsowi jak Marylka. Mamusia też zawsze śmieje się przy ludziach, ale ja wiem, że to nieprawda. Gdy jesteśmy same, mamusia nie śmieje się nigdy i bardzo długo odmawia różaniec. Umilkła i zsunąwszy się z ławki poważnie popatrzyła w oczy Janki. Milżycówna milczała. Ty też nie powinnaś lubić bajek, zawyrokowała Renia. Ja bardzo je lubię, Reniu. Lubisz? Bo są ładne. Ale to wszystko nieprawda, ciociu. Właśnie dlatego, Reniu, rzeczywistość jest bardzo brzydka i dlatego niektórzy ludzie lubią się karmić złudzeniami. Dziewczynka z niedowierzaniem pokręciła główką.
Te kobiety tutaj w tej powieści, to jest też takie dla mnie ujmujące, one próbują jakby analizować swoją sytuację życiową z taką niezwykłą odwagą, taką odwagą nazwania tego po imieniu wprost. Jakby właśnie nie chcą się zakłamywać, nie godzą się na to zakłamywanie swojego życia. Zdają sobie sprawę, że źle zostały wychowane i że to społeczeństwo także jest przeciwko nim. Na przykład Helena ucieka od męża i nie chce do niego wrócić. I ktoś ją tam namawia do tego, żeby wystąpiła o alimenty. I ona występuje do sądu z takim wnioskiem, ale niestety przegrywa. I teraz taka króciutka scena tej rozprawy w sądzie o alimenty. W kilka tygodni potem była sprawa Dołżyckiej. Hela nie widzi na całej sali nikogo. Ma pełne oczy łez. Oczy sędziego patrzą na jej schyloną głowę, na wytarte ubranie i bladą, wymizerowaną twarz. Sekretarz uśmiecha się złośliwie, na pozór dobrodusznie. Pani nie żyje z mężem. Tak. Niedobry był dla pani. Tak. Nie chciał z panią żyć? Helena milczy. Nie wie, co sędziemu odpowiedzieć. Chciał. Więc pani sama odeszła. Głos Dołżyckiej drży, jak przeciągnięta struna. Oczy coraz bardziej rozlśniewają łzami. Widzi tylko siwą brodę sędziego i niebieskie okulary zasłaniające jego oczy. Tak, panie sędzio, nie mogłam żyć z mężem. Był niedobry. Nie dawał mi na utrzymanie, a wymagał wiele. Sędzia niecierpliwie porusza się za stołem. Jego oczy przysłonięte niebieskimi szkłami starannie unikają wzroku sekretarza, jakby się wstydził czegoś. Może w twardej piersi sędziego win ludzkich rozedrgała się struna serca, która była za słabą wobec nieugiętych paragrafów prawa. Może dziecinne, pełne łez oczy Heli zbudziły w nim przede wszystkim uczciwego człowieka, sądzącego nie bezwzględnymi paragrafami prawa, lecz własnym sercem. Może w tej chwili, gdy widział przed sobą bladą i zalęknioną twarz Heli, rozlało się przed nim całe morze niesprawiedliwych krzywd. Długo panowała grobowa cisza, dająca słyszeć pod sufitem brzęk jakiejś zabłąkanej muchy. Hela sprawę przegrała. W żadnym paragrafie kodeksu prawnego nie było przewidziane, by żonie płacić odszkodowanie, jeśli sama uciekła od męża i to w dodatku potajemnie. Przeszła obok Dołżyckiego z wysoko podniesioną głową, jak obok obcego człowieka, i brnęła zaśnieżonymi ulicami, nic i nikogo koło siebie nie widząc. Tylko w myśli jej tłukła się jedna uparta myśl. Na świecie nie ma sprawiedliwości. A Stanisław Dołżycki z triumfującą miną poszedł do cukierni, w której czekała na niego Irena. Wygrałem, zawołał. Została upokorzona zupełnie. Jeśli chcesz, mogę ci coś kupić w Warszawie, bo musimy za kilka godzin jechać do domu. Irena podała mu do pocałunku kusicielsko piękne usta i podążyli do magazynu Jabłkowskich. Irena to jest bardzo piękna, uwodzicielska kobieta, ale chyba nie bardzo prawa, którego zresztą potem także porzuca. I Dołżycki kończy marnie, bo tak jak powiedziałaś, okazuje się jednak słabym człowiekiem i nawet nie mającym dość siły, żeby popełnić samobójstwo, ani też nie jest w stanie się jakoś skruszyć i chyba niechcący wpada pod pociąg. No nie ma zamiaru popełnić samobójstwa, niemniej ten wypadek okazuje się dla niego śmiertelny, a jeszcze ma chorobę weneryczną. O właśnie, ma chorobę weneryczną i Hela, dowiedziawszy się o tym, że leży w szpitalu, idzie do niego ku zdumieniu Janki absolutnym, ale tłumaczy jej, ona taką ma chrześcijańską postawę, jest głęboko wierzącą osobą i ma takie poczucie winy, że to może przez nią, że go opuściła, się stoczył, idzie go, odwiedza w szpitalu i właściwie mu przebacza, jakkolwiek nigdy by już do niego nie wróciła.
I to jest właśnie ten fragmencik, kiedy ona to Jani tłumaczy. W życiu trzeba zdobywać się na maksimum wyrozumiałości i nie trzeba za dużo wymagać od ludzi, bo to są płonne marzenia. Widzisz, Janeczko, w każdym człowieku, oprócz nienasyconego, dzikiego zwierzęcia, istnieje Boży pierwiastek. Nie bądź egoistką, Janiu, nie zasklepiaj się w swym bólu, lecz kładź z niego balsam pociechy na inne chore dusze. Wskazuj innym dobre i złe drogi, ucz odróżniać jedne od drugich i o wdzięczności nie myśl nigdy. Na próżno byś jej oczekiwała od ludzi. Żeby uniknąć przykrości i rozczarowań, bądź w każdej chwili przygotowaną na nienawiść ludzką. Coś takiego jej mówi. A tutaj jeszcze wcześniej, kiedy mówi o świecie...
Helena tak, jest starsza od Janki, siostry właśnie owego Milżyca. Tak jej trochę matkuje, tak ją uczy, przygotowuje do życia... I w pewnym momencie właśnie mówi: ostro, ludzie, to świnie. Złudzenia są największą trucizną życia. A to jedno ze złudzeń trucicielskich to jest wiara młodej dziewczyny w to, że małżeństwo jest jakimś szczęściem, radością, oparciem.
Że jest rozwiązaniem w ogóle.
Rozwiązaniem, rajem. I dlatego no, w tym sensie trochę się zgadzają, przynajmniej w jakimś momencie razem z tą starą panną Reginą Sypniewską, ale postać Reginy jest stworzona też z takim dużym poczuciem humoru. No i może przeczytam, co ta pani Regina Sypniewska sądzi o małżeństwie. Przychodzi Hela do pani Sypniewskiej po jakimś dłuższym okresie braku kontaktu. Bardzo miło się witają, ponieważ ta Sypniewska jest bardzo dobrą kobietą, serdeczną, zresztą pomogła jej jakiś czas. No i ta Sypniewska się opowiada, to Łużycka słuchała wywodów starej panny z cierpliwością. Ach, niech się biedaczka wygada, myślała sobie z pobłażliwym uśmiechem duszy. A panna Sypniewska rozpromieniała się coraz bardziej, porwana prądem własnych słów. Niech pani sobie wyobrazi, jakie to szczęście mieć swobodę. Człowiek wolny jest jak ptak, nie potrzebuje się martwić o dogadzanie obiadem jakiemuś łapcerdakowi, cerować mu skarpetek i skakać na usługach. Diabli nadali z wynalazkiem tych tam małżeństw i miłości. Czasem lubię to wszystko obserwować. Idzie takich dwoje zatraceńców ulicą, patrzą sobie w ślepie, jakby chcieli z siebie wygrzebać na wierzch serca. Potykają się o ludzi i są szczęśliwi. Mam im wtedy ochotę powiedzieć, a bodaj was pokręciło razem z waszą miłością. Helena wybucha srebrną gamą śmiechu. Strasznie jest pani surowa, pani Regino. Niech się młodzi kochają, niech szukają szczęścia. Ładne szczęście, taki bałwan. Na pewno przyczułem wpatrywaniu się w oczy swojej ukochanej oblicza jej posag. A ta oślica ślepo wierzy w miłość. Pogardliwe i pełne wymowy, wzruszenie ramion dopowiedziały reszty oburzenia starej panny. Helena uśmiechała się bez przerwy, chociaż wcale nie miała do tego ochoty. Cóż nowego mogła jej powiedzieć panna Sypniewska? Sama o tym wszystkim wiedziała. A przecież jeszcze 3 czy 4 lata temu uważała pani Skąpskiego za skończony ideał. To wszystko była głupota, moja pani. Teraz oblata mnie gęsia skóra na samą myśl, że mogłam pozwolić zaprowadzić się jakiemuś bałwanowi do ołtarza. dziękczynnie wzniosła ku niebu szaro-niebieskie oczy. A przecież panno Regino chyba nie zawsze pani mówiła w ten sposób. Człowiek, który wyzbywa się choćby chwili osobistego szczęścia, który nie ma żadnych pragnień poza napełnieniem żołądka, według mego zdania jest tylko zgorzkniałą bryłą. Tere, fere, droga pani Heleno, osobiste szczęście, bajka i nic więcej. A żołądek to najważniejsza rzecz. Nie ma żadnego szczęścia, nie ma żadnych ludzi, tylko powypuszczane z jakiejś wielkiej klatki zwierzęta, które walczą o żer. Silniejsze pokonywują słabsze i to wszystko. Beznadziejna czcicielko ideałów. Helena zaczęła się kręcić. My tu gadu, gadu, a na mnie czas. Już dawno powinnam być w Aninie, bo dziś zjeżdżają nowi goście. A panna Sypniewska nie pozwoliła zbyć się kilkoma frazesami. Co tam, goście? Licho ich nie weźmie. A tymczasem my nie widziałyśmy się kupę czasu. Niech się pani nie wykręca gośćmi, bo to nic nie pomoże. Zaraz zamknę sklep i zjemy pod wieczorek. Panno Regino, na litość boską, nie mam czasu. Niech pani nie zawraca głowy ze swoim czasem. Człowiek nie jest wołem stworzonym do wiecznej pracy. Pani to zaraz po staremu musi ze wszystkiego robić tragedię. Gdy się ma do czynienia z takimi ludźmi jak pani, to tylko usiąść i zawyć jak pies z rozpaczy. Jak nic nie robiła, to nic nie robiła, tylko stękała i nosiła się z myślą o samobójstwie. A teraz znów robi z siebie wieczne zapracowane zwierzę. Pensjonatu diabli nie wezmą. Zresztą powiedziała pani, że jest tam milżycówno. No to wszystko w porządku. Wcześniej jak wieczorem nie puszczę pani. Mam jeszcze bardzo dużo do powiedzenia. Helena, wysyłając w duchu Sypniewską do wszystkich diabłów, rada nie rada musiała się pogodzić. Regina zabrała się energicznie do zamykania sklepu i poprowadziła do mieszkania. Niech się pani rozgości, zaraz zrobię herbatkę. I przez kuchenne drzwi trzepała bez przystanku językiem, aż pot występował na czoło Heli. Już zupełnie zrezygnowana, oparła głowę na poręczy krzesła i nie słuchając wcale słów panny Sypniewskiej, zaczęła sobie w myśli robić rachunki z wyjeżdżającymi z kreolki gośćmi. No i oczywiście jak się na końcu dowiedziała, że Hela wychodzi za mąż, za milżyca, była absolutnie tym zszokowana.
Chociaż właśnie jego jej polecała, jako człowieka prawego, prawda, którego ona lubiła, ceniła, właśnie tego milżyca. Ale tutaj to słowo wół się pojawiło w ustach właśnie Reginy, a tymczasem to ona była tak w myślach określona przez Helenę wcześniej, kiedy ona obserwowała, jak właśnie ta stara panna, samotna kobieta, twarda bardzo, ciężko pracuje i tak się troszkę w myślach wywyższała ponad nią, że ona też co prawda ciężko pracuje, ona Hela, ale ona dla dziecka, ona ma cel, a tamta jak ten wół roboczy. Zresztą Janka, która też się później pojawia w tym sklepie i też z Reginą rozmawia i też o małżeństwie, to tak się ta książka mniej więcej kończy, że ona mówi do tej Reginy tak, nie potrzebuję żadnych emancypacji, wolę być niewolnicą niż kawałem drewna, tak sobie myśli. To jest jednak w tej książce cały czas triumf pięknych, młodych kobiet nad tą nieszczęsną starą panną, która w ostatnim zdaniu niezdarnie wzrusza ramionami, swymi ramionami. Ona jest tutaj bardzo tak no jednak satyrycznie opisana.
Tak, ale Janka też mówi, że no może małżeństwo, to no, nie, w każdym razie nie odżegnuje się od małżeństwa, ale mówi, że żeby mieć taką renię, czy mieć dziecko, to jest ważne, to jest istotne.
No tak, ale ona mówi, żeby mieć dziecko, bo to taka lalka, co mówi mama bez naciskania. Mam nadzieję, że żartowała sobie w tym momencie tutaj, myślę.
No, chyba tak, chyba tak. No, w każdym razie no, ta wymowa ostateczna tej powieści to jest takie pogodzenie się z instytucją małżeństwa, z instytucją macierzyństwa, wiarą w to, że może być udane małżeństwo, jeśli para, mężczyzna i kobieta szanują się, kochają się, wspierają się wzajemnie. No, czego nasza bohaterka główna nie doświadczyła, ale być może z milżycem jej się to uda.
Bo to jest przyjaciel z dzieciństwa. Ona wspomina, jak się poznali, że ona, będąc małą dziewczynką, rzuciła kamykiem, trafiła go w głowę, on do tej pory ma bliznę. I od tej pory...
12 lat, jak się poznali, więc też... A poza tym on ma taką w sobie szlachetność, bo on ją kocha, ale nigdy jej tego nie mówi. Stara się nawet jej nie dać do poznania, do zrozumienia, ponieważ szanuje to, że ona jest mężatką. I że oczywiście nigdy by nie pomyślał o tym, żeby uczynić z niej swoją kochankę, mimo że jej pomaga uciec od męża i dostać się do mieszkania ciotki, która próbuje jej pomóc. Ale żeby z niej uczynić kochankę, to nie. A poza tym Dołżycki jest jego kolegą, więc też jemu nie chce zrobić po prostu świństwa, żeby mu żonę uwodzić.
Tu są też poruszone właśnie sprawy związane z pracą, z bardzo ciężkim życiem, też urzędników pocztowych, z oszustwami, które dominują. W ogóle to jest opowieść o niesprawiedliwości, która dominuje nad sprawiedliwością w różnych, że tak powiem, wariantach. I na przykład ten sam właśnie Milżyc, kiedy trafia do osady Redłowo na posadę.
O, tutaj, niedaleko nas.
Tak. Warunki materialne nie były tak zachwycające, jak myślał w pierwszej chwili. Wprawdzie dali awans, ale za to odjęli dodatek stołeczny, więc wychodziło na jedno. Na razie jeszcze o zabraniu Janki z siostry swojej nie było mowy. Czesław nie cieszył się sympatią interesantów. Był za bardzo urzędowy. A nawet jednemu, który przyniósł łapówkę za wstrzymywanie wekslowych protestów, pokazał drzwi i odtąd zaczęto patrzeć na niego z ukosa. Poprzednik Milżyca przyzwyczaił redłowskich interesantów do załatwiania spraw w godzinach nieurzędowych i przetrzymywania niewykupionych na czas weksli. Był jednak lubiany i poważany. Czesław pomyślał sobie w krótkim czasie o tym, jak trzeba być bezczelnym, aby naprawdę móc żyć. Przecież było setki urzędników, którzy dobrze żyli i nie uskarżali się na swą pracę. Milżycowa śmiała się z tych uskarżeń syna. Mój drogi, takiemu człowiekowi jak ty nigdy nie będzie dobrze. Uśmiechnął się i wyszedł z domu, kierując się w stronę lasu. Było niedzielne popołudnie. Słońce wolno chyliło się ku zachodowi, plamiło niebo rubinowymi strugami płomieni, muskających pieszczotliwym odblaskiem zielone wierzchołki drzew. Ja nie wiem, czy to jest grafomania, czy nie, no, ale powiedzmy. No i on tam sobie rozważa różne rzeczy, myśli o Heli. Wyobraża sobie, oto znów są razem, oto znów ją ma tak blisko, że tylko rękę wyciągnąć, otrząsnął się. Po co te złudzenia? By stokroć gorsze mieć przebudzenie? Przecie Hela była żoną innego, a gdyby nawet była wolna, to czy on, Czesław Milżyc, nędzny i niezaradny urzędnik pocztowy, mógłby sobie pozwolić na ożenienie się, na narażenie ukochanej kobiety na nędzę i troski? W sercu Czesława zaczęła budzić się nienawiść do tych wszystkich zadowolonych ludzi, przypominających mu obżartą i zadowoloną świnię, która mogła spokojnie wylegiwać się w brudzie i nie myśleć o niczym. Ten obraz świni się tu bardzo często powtarza, też taki właśnie obraz błota, w którym można się unurzać i którym można się skalać. Mówiłyśmy już o wychowaniu córeczki Heli. Ona mówi, Hela, w którymś momencie, moja córka nie zdeprawuje się tym, na co patrzy, przeciwnie, odczuje wstręt do brudów życia i nauczy się bardziej poznawać dobro i zło. Jestem przekonana, że będzie mogła śmiało przejść w bardzo jasnej sukni koło brudnego pyłu i ten nie zostawi na niej najmniejszego śladu. I tu się cały czas właśnie to świńskie błoto pojawia jako taka metafora.
Ale jeszcze... na co zwróciłaś w tej chwili uwagę, taka obserwacja życia wzięta i jej własnego doświadczenia, jako że pracowała na poczcie w tym Szczonowie. Ten mąż Heli, Stanisław Dołżycki, dostaje posadę też dzięki znajomościom jakichś kuzynów, tym pomógł w takiej małej mieścinie Koziołkowo. I wchodzi trochę tak jak w Siłaczce Żeromskiego, w zażyłość z tamtymi mieszkańcami, ziemianami, jakiś zubożały hrabia, jacyś Żydzi się tam pojawiają, więc kwitnie łapówkarstwo, przynoszą mu likiery, wina, warzywa, owoce, a on przedłuża płatność weksli, wstrzymuje się od składania protokołów w wymaganym czasie, kasowe pieniądze daje na procent, na czym zarabia. No i w tej komitywie, w tej małej mieścinie, w tym małym miasteczku No po prostu wszystko gra. Milżyc w Redłowie nie chce do tego przyłożyć ręki, nie chce wejść w te układy. Myślę, że to dzisiaj wcale nie jest, może na większą skalę nawet się to odbywa. Więc obserwacja naprawdę bardzo rzetelna i prawdziwa. Także myślę, że ona miała też takie dobre oko. Oczywiście jestem strasznie ciekawa tych powieści, w których to życie warszawskie zostało opisane. No może gdyby tak poszukać, ja też dostałam tę książkę od mojej znajomej z domowej biblioteki. Ale myślę, że dla pełnego obrazu życia literackiego w dwudziestoleciu międzywojennym wiedza i pamięć o tej literaturze popularnej, choćby nawet nie najwyższych lotów, jest czymś potrzebnym nie tylko dla takiego porządku wiedzy o literaturze, ale z tych książek, z tych powieści właściwie, które myśmy czytały i omawiały, widać, jak wyglądało życie, prawda? I tak sobie myślę, raczej pisarze z tej najwyższej półki, zarówno pisarki, a już tym bardziej pisarze, no nie byli ani zainteresowani tym, ani też chyba nie mieli wiedzy o tym, co się dzieje w tych małych miastach, w tych środowiskach rzemieślniczych, gdzieś na obrzeżach, prawda, w tych dzielnicach, czy to Warszawa, czy małe miasteczko. To nam daje też pewien wgląd w to, jak wyglądało życie ludzi, a mnie jeszcze pociąga to, jak wyglądało życie kobiet. I to jest bardzo dramatyczny obraz, bardzo smutny, bardzo przykry. I właściwie bardzo dobrze, że się znalazły takie kobiety. Może nie miały takiego jakiegoś, a może dzięki temu, że nie miały tego wyrafinowanego talentu literackiego, były zdolne to widzieć i opisywać.
Życie kobiet i życie dzieci, bo córeczka naszej bohaterki bardzo długo nie chodzi, bo w domu jest zimno. Ona nie wstaje z łóżeczka, jest zagłodzona, tak, i choruje. I to jest też taka opowieść, przecież nie o jakichś nizinach społecznych, tylko o takiej sytuacji w tym małżeństwie tak naprawdę. No i mnóstwo takich szczegółów właśnie dotyczących i tych malwersacji, i uwodzenia pracownicy, czemu Janka się nie poddaje na poczcie, prawda? Ona najpierw jest faworytą swojego szefa, a potem kiedy się okazuje, że mimo młodego wieku jest odporna na jego zakusy, że tak powiem, na jego uwodzicielskie jakieś tam działania, no to staje się przez niego prześladowana, powiedzielibyśmy mobbingowana. Wszystkie posady załatwiane przez układy i protekcje, wszystko co tu się dzieje, to jest tak załatwiane. A z drugiej strony ten katastrofalny przypadek bohatera Milżyca, który raz sięgnął po ten pieniądz, żeby pożyczyć, nie zatarł za sobą śladów i w tym momencie pojawia się kontrola też nieprzypadkowo, tylko przecież nasłana, prawda, przez złość i zawiść. Więc no to są takie życiowe sprawy bardzo, myślę, ciekawe też dla nas.
A tam jeszcze jest ta ciekawa bohaterka, ta Wanda Ziembińska, która najpierw zawiaduje tym pensjonatem, a potem właściwie umożliwia Heli to, że ona stanie się właścicielką tego pensjonatu. Ona jest najpierw właściwie taką przyjaciółką, kochanką też takiego krewnego zresztą tego Dołżyckiego, od którego żona uciekła. I ona ma dwoje dzieci i ona też tak walczy ze sobą, bo on się w niej zakochuje. Ona jest bardzo urodziwą, ładną kobietą. Zresztą jej mąż popełnił samobójstwo też na skutek niespodziewanej kontroli tegoż właśnie, ona o tym nie wie, tegoż właśnie faceta, z którym ona potem żyje i tak walczy ze sobą, jak właściwie postąpić. Dla dzieci jest skłonna z nim być i korzystać z jego pomocy, wsparcia, no ale potem jednak ma dosyć takiego uzależnienia i go zostawia i próbuje na własną rękę sama sobie życie ułożyć. I wtedy poznaje Helę, i one razem, ten Anin, doprowadzają do takiego stanu, że goście przyjeżdżają, ten pensjonat zarabia już na siebie i radzą sobie.
Ona też znajduje w końcu partnera, męża. To jest taka najbardziej chyba jasna postać tutaj, która rzeczywiście sobie radzi, prawda? Taka kobieta, która no, ma swój honor i swoje uczucia, ale jednocześnie bardzo dobrze.
Ale one też nie są czarno-białe, nie, prawda? Nie. Bo one mają takie różne strony i też w przebiegu akcji zmieniają się ich koleje życia. One też dojrzewają albo się albo się też deprawują, bo i takie są też. Ta Irena na przykład, która jest po prostu dziwką. Nawet jak z Dołżyckim żyje, to gdzieś tam z oficerami na boku spędza czas, a jego oszukuje, w końcu ucieka od niego.
Oszukuje też oficerów. To bardzo wzruszająca jest historia tego młodego oficera, bardzo zakochanego w niej, który dopiero później w kasynie dowiaduje się od kolegów, że jest jednym z przypadków po prostu porzuconych przez tę kobietę, która oczywiście obiecywała dozgonną miłość.
Przenieść tę fabułę i te postaci w dzisiejsze realia, wszystko by znakomicie się domknęło.
A ja jeszcze z taką, ja wiem, przyjemnością właśnie mogę tak chyba powiedzieć, czytałam sobie tytuły tych nieznanych przecież mi powieści czy książek, bo one same w sobie pobudzają wyobraźnię. Bo to jest tak, zaczęło się od W hipnozie przez Y pisane, potem Stargane struny, Harde dusze, W lazurowej toni. To tak od 28 roku tak. Przez 30 ja wymieniam te tytuły. Nad otchłanią, dwa tomy. Potem Jarzmo życia, to jest ta książka, którą żeśmy przeczytały, o której rozmawiałyśmy. Kozły ofiarne, Pod płomiennym sztandarem, Romans dyplomatyczny, Witman i spółka, Fałszywe kamienie, Błysk szczęścia, Sąd nad kobietą, Ugory, Płomień na wietrze, Kwitnące osty, Noc zemsty i mój ulubiony tytuł Krzyk nagich ścian. A jeszcze są te niewydane powieści w rękopisie, Ostatnie piętro, Czarne krzyże, Zbrodnia na dwa serca, Ulice i Droga przez piachy. Same tytuły pobudzają wyobraźnię.
No, one są takie metaforyczne, no, być może sugerujące romanse, ale takie romanse dramatyczne. Niekoniecznie one się muszą dobrze kończyć. Jeszcze bym coś chętnie przeczytała.
Tak?
W tym sensie przeczytałabym jeszcze coś tej autorki, żeby też zrównoważyć te wrażenia po lekturze tej jednej tylko powieści. No może gdzieś uda się coś znaleźć.
To przypomnijmy nazwisko Mieczysława Łuczyńska albo Mieczysława Przybylska Łuczyńska, właściwie Mieczysława Kozer Łuczyńska.
Kozer to jest nazwisko jej męża inżyniera.
A myśmy czytały Jarzmo życia, powieść z 32 roku, mamy w rękach wydanie z roku 33, Warszawa, Biblioteka Echa Polskiego i tutaj jest tylko podpisana M. Łuczyńska. Profesor Ewa Nawrocka, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.